Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, usłyszeliśmy opis bardzo dramatycznej sceny. Grzeszna kobieta, ale jednocześnie sponiewierana, przerażona, tak bardzo darta ze swojej godności, mająca przed sobą tylko widmo straszliwej śmierci, a wokoło pobożni, porządni, sprawiedliwi faryzeusze, tyle że z kamieniami w rękach i z nienawiścią w sercu. Ta scena jest tak dramatyczna, że może trudno nam bez jakiegoś oporu próbować w tych postaciach się odnaleźć, a przecież wczoraj sobie mówiliśmy, że tak będziemy chcieli przeżywać te rekolekcje, żebyśmy odnajdywali się w ewangelicznych postaciach i w nich spotykali się z Jezusem, żebyśmy szukali swoich historii w tych ewangelicznych wydarzeniach. Spróbujmy jednak mimo wszystko zapytać, czy nie znajdujemy siebie w tej cudzołożnej kobiecie albo w tych faryzeuszach z kamieniami w ręku. No nie, proszę księdza, cudzołożni to my nie jesteśmy. A jednak, moi drodzy, w świetle Biblii każdy grzech jest jakąś formą cudzołóstwa, naszej niewierności wobec Boga, wobec Jego miłości. Bardzo wyraźnie widzimy to w tej opisanej w Starym Testamencie relacji między Bogiem a narodem wybranym, Bogiem, który tyle miłości, tyle troski okazuje swojemu narodowi, a on ciągle się jakoś sprzeniewierza, ciągle jest niewierny, ciągle zdradza tę Boga miłość. I bardzo często ta relacja jest właśnie porównana do relacji oblubieńczej, małżeńskiej. I naród wybrany jawi się jako ten, który jest cudzołożny. I każdy nasz grzech jest tak naprawdę jakąś niewiernością wobec wielkiej miłości Boga. I warto tak spojrzeć na swój grzech, bo dopóki będziemy patrzeć na grzech tylko jak na złamanie jakiejś normy moralnej, jak złamania jakiegoś prawa, to tak naprawdę nie przeżyjemy głębokiego nawrócenia. A jeżeli zobaczymy w grzechu jego prawdziwe oblicze, że jest to nasza niewierność wobec Boga, wobec Jego miłości, to wtedy może serce nasze jakoś się poruszy i bardziej będziemy chcieli we współpracy z Bożą łaską budować tę wierność, nie zdradzać Boga, być przy Nim. Przede wszystkim jednak spróbujmy zapytać, czy nie odnajdziemy się w tych właśnie stojących z kamieniami w ręku. Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Moi drodzy, to jest ważne też to pierwszy. Zobaczcie, że Pan Jezus nie powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamieniem, ale mówi pierwszy. Kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. O co tu chodzi? To jest takie bardzo wyraźne nawiązanie do prawa mojżeszowego, do tego, co jest zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie jest takie właśnie rozporządzenie, że cała ta egzekucja przez ukamienowanie mogła się dokonać tylko wtedy, gdy ktoś był bezpośrednim świadkiem tego grzechu i jako świadek pierwszy rzucił kamieniem. Ten świadek, rzucając pierwszy, brał na siebie odpowiedzialność za te wszystkie inne kamienie, które polecą. Tak często wszystko zaczyna się właśnie od tego pierwszego kamienia. Od jakiegoś może nawet bez złej woli, pochopnie rzucanego słowa, oskarżenia, jakiejś insynuacji, jakiegoś wypowiedzianego głośno podejrzenia wobec drugiego człowieka. I to jest taki pierwszy kamień. A po nim bardzo często lecą następne. Zaraz ktoś dołoży swoje i inny swoje. I nagle na człowieka sypie się grad złych słów, który boli nieraz bardziej niż kamienie. Drodzy siostry i bracia, trzeba w tym naszym rachunku sumienia, w tym szukaniu prawdy o sobie, też postawić sobie takie właśnie pytanie. Czy nie rzucam kamieniami złych słów, oskarżeń, może nawet nieraz jakichś oszczerstw w mojego bliźniego? Te słowa potrafią zabić. Te słowa potrafią człowiekowi odebrać radość życia, zniszczyć dobre imię, honor. I tego się często nie da naprawić. Ze złymi słowami jest jak z pierzami rzuconymi na wiatr, tego się nie pozbiera. To żyje już potem swoim własnym życiem. To nieraz może się nam wydać taki drobiazg, a coś tam powiedziałem, ale to jest jak mała zapałka rzucona w suchą ściółkę w lesie. Spróbujcie ten pożar zatrzymać, tego się już nie ugasi. To takie ważne, żeby moje słowa nie były raniącymi kamieniami. Święta siostra Faustyna zapisała w swoim dzienniczku słowa niezwykłej modlitwy. Myślę, że to mogłyby być słowa, które każdy z nas powinien uczynić swoimi. O Jezu miłosierdzia, drżę, kiedy pomyślę, że mam zdawać sprawę z języka. W języku jest życie, ale i śmierć. Nieraz językiem zabijamy. Kiedy przyjmuję Jezusa w Komunii Świętej, proszę Go gorąco, aby raczył uleczyć mój język. Módlmy się, żeby Jezus raczył uleczyć nasze języki. Warto budować w sobie taką postawę, że gdy nawet znajdę się w jakimś towarzystwie wśród innych i gdy słyszę, jak mówią źle o drugiej osobie, której tu nie ma, która się nie może w żaden sposób obronić, to żebym potrafił o tej osobie powiedzieć coś dobrego. Żeby jeśli mówię o innych, to mówię dobrze. W porządku, może faktycznie ona w tym lub w tamtym jest zła, może postępuje jakoś nie tak. ale tutaj się potrafiła świetnie zachować, w tym jest dobra, to potrafi świetnie robić. W każdym człowieku jest jakieś dobro i zło. Jeżeli mówimy tylko o tym, co jest złe, nawet jeżeli mówimy prawdę, to krzywdzimy tego człowieka, bo to jest tylko kawałek prawdy o nim. I ktoś inny, kto to słyszy, a nie zna tego człowieka całego, widzi już tylko ten częściowy obraz, który w gruncie rzeczy jest niesprawiedliwy. Ostatecznie przecież tylko Bóg zna serce człowieka. A poza tym, moi drodzy bracia i siostry, jeżeli wypracujemy w sobie taką zasadę, taką postawę, jeżeli mówię o innych, to mówię dobrze, to zobaczcie, że miłosierny sąd sobie samym szykujemy, bo Jezus powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo jaką miarą sądzicie, taką i was osądzą. Tak będziemy osądzeni, jak potrafimy sądzić innych. Jeżeli jesteśmy bardzo surowi, jeżeli ciągle potępiamy, osądzamy, no to wedle słów Jezusowych taką miarę i sobie samym szykujemy. Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamienie. Nie ma takich. Wszyscy odeszli. Został tylko Jezus i ta kobieta. Wszyscy odeszli i wyrzucili kamienie ze swoich rąk. Siostry i bracia, tak działa miłosierdzie Boga. Miłosierna miłość Jezusa nie tylko przebacza grzech tej grzesznej kobiecie, nie tylko przebacza grzech każdemu z nas, bo wszyscy jesteśmy jak ona grzeszni, ale miłosierna miłość Jezusa sprawia, że kamienie oskarżeń, potępień, osądów wypadają z naszych rąk. Wiecie, warto sobie to zapamiętać. Jakoś wziąć jako takie pewne kryterium do swojego życia, do przeżywania sakramentu pokuty. Jeżeli po spowiedzi nic się nie zmienia w moim osądzaniu moich bliźnich, jeżeli po spowiedzi jestem tak samo surowy, jak byłem, tak łatwo przychodzi mi kogoś krytykować, oceniać, potępiać, to znaczy, że miłosierdzie Boga spłynęło po mnie, że nie wniknęło w moje serce, że nie przeżyłem dobrze spowiedzi, że nie otwarłem się tak naprawdę na Boże miłosierdzie. Bo jeżeli miłosierdzie Boga dotknie mojego serca, to nie tylko leczy je z moich grzechów, ale sprawia, że to moje serce staje się miłosierne wobec innych. A miłosierne wobec innych to znaczy także przebaczające. I tu, moi drodzy, dotykamy kolejnej, bardzo ważnej, no i oczywiście, nie oszukujmy się, trudnej kwestii. Przebaczenie, a Jezus powie jeszcze więcej, powie nie tylko o przebaczeniu, powie nawet o miłości nieprzyjaciół. To są chyba jedne z najtrudniejszych, a może najtrudniejsze karty Ewangelii. Ale z drugiej strony to jest przecież miara naszego chrześcijaństwa. Pan Jezus w kazaniu na górze będzie nam to tak bardzo prosto tłumaczył, tak jak dzieciom, żeby to było jasne, żeby i z taką dobrocią, taką delikatnością, wręcz czułością będzie mówił: no jeżeli kochacie tylko tych, którzy was kochają, cóż niezwykłego czynicie, i poganie tak czynią, i celnicy, i grzesznicy. Jeżeli jesteście dobrzy tylko dla tych, którzy dla was są dobrzy, cóż niezwykłego czynicie, no wszyscy tak, poganie też tak czynią, do tego nie trzeba być moim uczniem. Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby być dobrym dla tych, którzy są dla nas dobrzy, miłym dla tych, którzy są dla nas mili. Od swoich uczniów Jezus wymaga więcej. Stawia nam tę poprzeczkę wyżej. Ale najpierw On sam pokazał na krzyżu, obejmując nas wszystkich tym wołaniem do Ojca: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdy się modlił za swoich prześladowców, I oczekuje też i od nas, że będziemy zdolni przebaczyć naszym bliźnim. Jest w naszej historii, w naszej literaturze tak wiele cudownych obrazów pokazujących, jak Ewangelia zmienia serce człowieka i wyzwala z nienawiści i daje moc przebaczenia. Moglibyśmy przywołać takie przykłady, chociażby z Quo Vadis, lekarza Glauka, który przebacza Hilonowi, Hilonidesowi straszliwe krzywdy i niewyobrażalne cierpienia. I to przebaczenie przemienia jego serce. Moglibyśmy przywołać Juranda z Krzyżaków. No mnóstwo takich przykładów jest. No ale ktoś powie, że to literatura, ale w historii też. W historii też to czasu by nam nie starczyło, żeby choćby cząstkę takich przykładów tutaj podać, ale może chociaż jeden. Rafał Krajewski, jeden z przywódców powstania styczniowego, miał zaledwie 30 lat. Młodziutki człowiek. I jako drugi po Traugucie został stracony. I kiedy w więzieniu otrzymał gryps z nazwiskami zdrajców i z prośbą o to, żeby dopisał do tego grypsu nazwiska tych, którzy jego zdradzili, przez których został uwięziony, a później skazany, Krajewski w odpowiedzi zamiast tych nazwisk pisze jeden z najbardziej swoich znanych wierszy. Taki wiersz, którym niektórzy są z tego pokolenia, to może pamiętają, którym my jakby leczyliśmy się z nienawiści w stanie wojennym. A pierwsza zwrotka tego wiersza brzmiała: i odpuść nam naszą winę, jako i my winowajcom, bracia, my w zbożną godzinę odpuśćmy słabym i zdrajcom. A potem niesamowita scena egzekucji. Ten bardzo zdolny, fantastyczny człowiek, wiośnie swojego życia, skazany na śmierć, zapytany przez dowódcę plutonu egzekucyjnego, jakie jest pańskie ostatnie życzenie, odpowiada: moim ostatnim życzeniem jest pana ucałować, panie oficerze, a w Panu ucałować cały naród rosyjski. Ojciec Kapucyn, świadek tego wydarzenia, mówi, że rosyjscy żołnierze, którzy wykonywali egzekucję, płakali jak dzieci. Tak Ewangelia potrafi zmieniać serce człowieka. Tak Ewangelia potrafi kruszyć serca wrogów, jeżeli potrafimy ją przyjąć. Oczywiście, że to jest bardzo trudne, nikt temu nie zaprzeczy. Każdy, kto przeżył jakąś, a myślę, że większość z nas ma jakieś doświadczenia przeżytej krzywdy, cierpienia, rany zadanej przez kogoś, to jest bardzo trudne. Ale z drugiej strony, siostry i bracia, to jest też coś, co ratuje nasze serce, naszą duszę, bo nienawiść, jeśli pozwolimy, żeby w sercu się jakoś tam rozwinęła, to ona nie tylko niszczy tych, których nienawidzę, ale ona najpierw i przede wszystkim niszczy moje własne serce. Jest jak taki duchowy nowotwór, który niszczy człowieka od środka. Nic nas tak od środka nie niszczy, jak przeżywana nienawiść. I dlatego przebaczenie to jest coś, co nas wyzwala z naszej własnej niewoli, z tego, co nas niszczy. Tak ślicznie napisał o tym święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, więc o miłosierdziu Bożym. Napisał: przebaczenie świadczy o tym, że jest w świecie miłość większa niż grzech. I tak naprawdę tylko przebaczenie może zwyciężać nienawiść. Jeżeli złem i nienawiścią odpowiadamy na nienawiść, to się tylko potęguje spirala tej nienawiści i nic nie zrobimy, nie pokonamy zła. Bo jak święty Paweł nam mówił, zło można tylko dobrem zwyciężyć, nie daj się zwyciężyć złu. Także złu nienawiści, którą przeżywasz, ale zło dobrem zwycięży, tylko dobrem można. I to nas wyzwala, to przynosi prawdziwą wolność. Byłem klerykiem trzeciego roku w seminarium, gdy razem z ogromnym, grubo ponad 100-tysięcznym tłumem uczestniczyłem w pogrzebie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I potem po tym pogrzebie ta wielka rzeka ludzi wylała się na ulicę Warszawy i przechodziliśmy z takim gniewem, taką też jakąś bezsilnością i chyba jednak nienawiścią w sercach. Przechodziliśmy tymi ulicami i w którymś momencie obok szpaleru milicyjnych samochodów. Tam wystarczyła iskra, żeby to wybuchło, ten gniew. Ale zamiast tej iskry ktoś zaczął skandować: przebaczamy, przebaczamy. A ja wtedy pierwszy chyba raz w życiu, mając trochę ponad 20 lat, doświadczyłem wyzwalającej mocy przebaczenia. I to było takie cudowne, pośmiertne zwycięstwo błogosławionego księdza Jerzego, który tyle razy powtarzał, że zło trzeba dobrem zwyciężać. I który w ostatnich swoich słowach, w tej ostatniej różańcowej modlitwie w Bydgoszczy, modlił się, żebyśmy przede wszystkim byli wolni od nienawiści i żądzy odwetu. Moi drodzy, wiem, że to jest bardzo trudne, ale jeżeli komuś z was siedzi w sercu gniew, nienawiść, zawalczcie o to zwycięstwo dobrem nienawiści, o przebaczenie. To jest bardzo trudne, ale jaka potem jest wolność, jaka ulga, jaki pokój w sercu, jaka radość. A jeśli nawet rana jakiś czas jeszcze boli, bo nad uczuciami, emocjami władzy nie mamy, to prosimy Jezusa, aby On dotknął i uleczył te rany. I On to zrobi w swoim czasie. Nie pojednamy się tak naprawdę z Panem Bogiem, jeśli nie pojednamy się z bliźnimi. Jeszcze takie świadectwo z mojego własnego rodzinnego domu. Pamiętam, że czy to były pierwsze piątki, czy rekolekcje, zawsze zanim poszliśmy do spowiedzi, najpierw tata podchodził do mamy, całował w rękę. Potem mama przepraszała tatę. Potem my podchodziliśmy, całując w ręce rodziców, przepraszaliśmy ich i wiedzieliśmy, że dopiero wtedy możemy iść do spowiedzi, że inaczej nie można. Tak nas nauczyli nasi duszpasterze. Nie można inaczej. Jeżeli przyjdziesz przed ołtarz i wspomnisz, że brat ma coś przeciwko tobie, idź najpierw pojednać się z bratem swoim, mówi nam Pan Jezus w kazaniu na górze. Sami zresztą modlimy się codziennie: Ojcze, odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Trzeba te słowa wypowiadać jakby z całą konsekwencją. Tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. No nie mógłbym liczyć na przebaczenie moich grzechów, jeśli sam proszę tak jak ja odpuszczam moim winowajcom. Pewnie, że nie zawsze wszystko zależy ode mnie. Święty Paweł napisze: starajcie się żyć w zgodzie ze wszystkimi, o ile to możliwe. O ile to możliwe. Nie zawsze wszystko od nas zależy. Pojednanie to jest zawsze kwestia dwóch stron. Czasem będziemy uderzać w mur, w ścianę. Możemy chcieć, możemy być gotowi do przebaczenia, do wyciągnięcia ręki. Spotykamy się z murem. Zawsze pozostaje modlitwa. Zawsze pozostaje wołanie do Jezusa, żeby On sam ten mur skruszył. I to jest też nasza postawa miłosierdzia. Francuski pisarz Charles Péguy napisał bardzo mądre słowa, że chrześcijanin to jest człowiek, który podaje rękę. Jeśli nie podaje ręki, nie jestem chrześcijaninem i już wcale nie ma znaczenia, co dobrego tą ręką zrobię, pisał Péguy. Moi drodzy, rzeczywiście tak jest. Chrześcijanin to jest człowiek, który podaje rękę. Jeżeli w swoim ręku trzymam różaniec, odmawiam kilka razy dziennie koronki, różańce i tak dalej, ale jednocześnie tę rękę zaciskam, trzymającą różaniec w pięść, zaciskam ją w geście nienawiści, nieprzebaczenia, złości. Nie jestem chrześcijaninem. Nie jestem uczniem Jezusa. Chrześcijanin to człowiek, który podaje rękę w geście przyjaźni, życzliwości, przebaczenia, pojednania, pomocy. Otwarta ręka, tak jak otwarte dłonie Jezusa na krzyżu, przybite do tego krzyża, to jest znak chrześcijaństwa, to jest miara naszego chrześcijaństwa. Na koniec zostali sami Jezus i grzeszna kobieta. Idź i od tej pory już nie grzesz. Zobaczmy, Jezus nie lekceważy grzechu. Jezus nie jest tolerancyjny dla grzechu. Jezus nie powiedział tej kobiecie: dziewczyno, nic się nie stało, żaden problem, no coś ty, drobiazg. Nie. To jest grzech i Jezus wie, jaka jest cena grzechu. On wie najlepiej, On ją zapłacił. Jezus nie lekceważy grzechu. Nie jest tolerancyjny dla grzechu. Jezus dobro i zło nazywa po imieniu. Ale jednocześnie grzesznika bierze w obronę. I to jest ta Jego cudowna miłość. Dlatego nas broni przed grzechem, bo grzech nas niszczy. Ale broni nas też przed potępieniem, bo wziął na siebie nasze grzechy. To jest Jego miłość. I trzeba ją zobaczyć. Idź i od tej pory już nie grzesz, mówi Jezus. Nie wiemy, czy ta kobieta nie zgrzeszyła więcej. Tak jak nie wiemy, moi drodzy, nie wiemy, nikt z nas nie wie, jak będzie po naszej spowiedzi. My naprawdę chcemy, żeby było dobrze, ale nikt z nas nie wie, jak będzie. Bo jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Ale możemy być chyba pewni, że życie tej kobiety bardzo się po tym spotkaniu zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że doświadczyła, jak miłość Jezusa ratuje jej życie. Jeżeli my to zrozumiemy, jeżeli my patrząc na krzyż i klękając przed konfesjonałem zrozumiemy, jak miłość Jezusa ratuje nam życie, dosłownie, jak ratuje nam wieczność, gdy zachwycimy się tą miłością, to wtedy zmieniać się będzie nasze życie. Bo jeśli będziemy tylko wypowiadać nasze grzechy, ale nie doświadczać, przed kim z nimi stajemy, jeśli nie będziemy zachwycać się tą miłością, to wtedy prawdopodobnie nic się nie zmieni w naszym życiu. Dlatego, moi drodzy siostry i bracia, bardzo ważne jest to, oczywiście, to, co zapisujemy w warunkach sakramentu pokuty. Bardzo ważne jest mocne postanowienie poprawy. Bardzo ważny jest nasz wysiłek woli. Jasne, to jest bardzo ważne. Ale jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy nie sami swoją siłą próbowali, ale żeby właśnie otworzyć się na miłość Jezusa i pozwolić, żeby On nas przemieniał. I dlatego najważniejsze w postawie nawrócenia, najważniejsze w naszym chrześcijańskim życiu jest nawet nie to branie się w garści, ten wysiłek woli, ale szukanie żywej, osobistej bliskości z Jezusem Chrystusem. Takie bardzo osobiste przyjęcie Go jako Zbawiciela i Pana mojego, jako mojego przyjaciela. I jeśli tak będzie, to nawet jeśli gdzieś przegram, upadnę, nie dam rady, to nie wytrzymam, żeby nie wrócić. To nie wytrzymam, żeby żyć z daleka od Jezusa. To będę wracał jak najszybciej w sakramencie pojednania. Kolejny raz doświadczając i przeżywając wielkość Jego miłości. I tę miłość będę miał też w sobie. A to będzie przekładać się na to, że nie będę rzucał kamieniami w moich bliźnich, ale będę do nich zawsze podchodził z ręką otwartą. z miłością, której sam doświadczam od Pana.